Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nart Re. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. The Power of Creative Destruction, Economic Upheaval and the Wealth of Nations to książka ekonomiczna napisana przez Filipa Agiona, Celinę Antonin i Simona Bunella. Wydana przez Harvard University Press. Autorzy przedstawiają w niej nowoczesne ujęcie wzrostu gospodarczego oparte na idei twórczej destrukcji, czyli procesu, w którym nowe technologie, firmy i modele biznesowe zastępują stare. Książka łączy teorię ekonomiczną z danymi empirycznymi, aby wyjaśnić, skąd bierze się dobrobyt, dlaczego wzrost bywa nierówny oraz jak innowacja wpływa na konkurencję, zatrudnienie, nierówności i politykę publiczną. Jej celem nie jest odrzucenie kapitalizmu, lecz pokazanie, jak można go ulepszyć tak, by nadal sprzyjał innowacjom, a jednocześnie lepiej łagodził społeczne koszty zmian. To opracowanie jest ważne zarówno dla ekonomistów, jak i dla czytelników zainteresowanych przyszłością gospodarki. Połączy analizę naukową z pytaniami o praktyczne reformy państwa i rynku. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, twórcza destrukcja jako podstawowy mechanizm wzrostu gospodarczego. Centralnym pojęciem książki jest twórcza destrukcja, czyli sytuacja, w której innowacja tworzy nowe możliwości, ale jednocześnie wypiera dotychczasowe rozwiązania. Autorzy pokazują, że właśnie ten proces leży u podstaw długofalowego wzrostu produktywności i poprawy poziomu życia. Nie traktują innowacji jako dodatku do gospodarki, lecz jako jej główny silnik. Z tej perspektywy rozwój nie polega na prostym gromadzeniu zasobów, tylko na ciągłym zastępowaniu mniej wydajnych technologii lepszymi. Taki mechanizm tłumaczy, dlaczego kapitalizm potrafił tak skutecznie zwiększać dobrobyt, a zarazem dlaczego rozwój zawsze wiąże się z napięciem. Każdy postęp tworzy nowych zwycięzców, ale także przegranych, dlatego wzrost nie jest automatycznie łagodny ani równomierny. Książka konsekwentnie pokazuje, że zrozumienie tej dynamiki jest niezbędne, jeśli chce się ocenić, które polityki faktycznie wspierają długookresowy rozwój, a które jedynie chronią istniejący porządek kosztem przyszłej innowacyjności. Po drugie, dlaczego kapitalizm wymaga państwa, które wspiera innowacje, a nie tylko rynek? Autorzy bronią kapitalizmu, ale odrzucają wizję gospodarki pozostawionej samym mechanizmom rynkowym. Ich zdaniem wolny rynek jest źródłem innowacji. Jednak bez odpowiednich instytucji może zostać zablokowany przez dominujące firmy, słabe bodźce do inwestowania lub brak ochrony dla nowych przedsiębiorstw. Dlatego państwo ma pełnić aktywną, lecz ograniczoną rolę. Powinno tworzyć warunki dla badań, konkurencji i finansowania ryzykownych projektów, a jednocześnie wprowadzać zabezpieczenia, które zmniejszają społeczne koszty transformacji. Ważne jest też to, że interwencja państwa nie ma zastępować rynku, tylko korygować jego najbardziej destrukcyjne skutki i usuwać bariery dla przyszłych innowatorów. W książce często powraca myśl, że najlepszy ustrój gospodarczy to nie taki, który chroni status quo, lecz taki, który pozwala nowym pomysłom wejść do gry. To sprawia, że książka ma wyraźny wymiar polityczny, bo nie ogranicza się do opisu mechanizmów, ale formułuje konkretne wskazówki dla projektowania instytucji. Po trzecie, nierówności, utrata pracy i społeczne koszty innowacji. Jednym z najważniejszych tematów książki są negatywne skutki twórczej destrukcji. Autorzy nie idealizują innowacji, tylko pokazują, że postęp technologiczny może prowadzić do utraty miejsc pracy, dezindustrializacji i wzrostu nierówności. Nowe sektory powstają, ale nie wszyscy pracownicy oraz regiony są w stanie szybko się dostosować. Z tego powodu gospodarka innowacyjna potrzebuje mechanizmów osłonowych, które pomagają ludziom przejść przez okres zmian. Książka zwraca uwagę, że nierówności nie są jedynie ubocznym efektem wzrostu, lecz jednym z kluczowych problemów, który może podważać społeczną akceptację dla reform i technologii. Autorzy analizują też związek między kreatywną destrukcją a dobrostanem jednostek, sugerując, że dobrze zaprojektowane instytucje rynku pracy mogą ograniczać koszty psychologiczne i materialne transformacji. Dzięki temu książka przekonuje, że nowoczesny kapitalizm musi łączyć dynamikę z bezpieczeństwem, jeśli ma pozostać stabilny politycznie i społecznie. Po czwarte, konkurencja, monopole i problem firm, które blokują przyszłą innowację. Ważnym wątkiem jest relacja między innowacją a strukturą rynku. Autorzy podkreślają, że konkurencja sprzyja twórczej destrukcji, bo zmusza firmy do ciągłego ulepszania produktów i procesów. Gdy jednak rynek zaczynają dominować supergwiazdowe przedsiębiorstwa, pojawia się ryzyko zablokowania kolejnej fali postępu. Silne firmy mogą wykorzystywać swoją pozycję, by chronić własne interesy, ograniczać wejście nowych graczy albo spowalniać rozprzestrzenianie się przełomowych technologii. Książka pokazuje więc, że innowacja nie jest jednorazowym wydarzeniem, lecz ciągłym wyścigiem między obecnymi liderami a pretendentami. To wyjaśnia, dlaczego polityka konkurencji ma znaczenie nie tylko dla cen i konsumentów, ale też dla tempa wzrostu gospodarczego. W tym ujęciu prawdziwym zagrożeniem nie jest sama wielkość firm, lecz ich zdolność do zamykania rynku przed następną generacją przedsiębiorców. Autorzy łączą więc teorię konkurencji z szeroką diagnozą tego, jak utrzymać otwartość gospodarki w warunkach szybkiej koncentracji kapitału i wiedzy. Na koniec. Polityki publiczne dla gospodarki innowacyjnej. Od Flexicurity po Venture Capital. Książka nie zatrzymuje się na diagnozie, lecz proponuje zestaw praktycznych kierunków reform. Jednym z przykładów jest model Flexicurity, czyli połączenie łatwiejszego zwalniania pracowników z silnym wsparciem dochodowym, szkoleniami i pomocą w powrocie na rynek pracy. Taka konstrukcja ma ułatwiać przedsiębiorstwom dostosowanie się do zmian, a jednocześnie chronić pracowników przed trwałym wykluczeniem. Autorzy dużo uwagi poświęcają też finansowaniu innowacji. Zwracają uwagę, że najbardziej przełomowe projekty często są ryzykowne i mają niewielkie prawdopodobieństwo sukcesu. Dlatego potrzebne są mechanizmy, które potrafią finansować ambitne pomysły, a nie tylko bezpieczne przedsięwzięcia. W tym kontekście podkreślają rolę Venture Capital jako jednego z najlepszych narzędzi wspierania wzrostu opartego na innowacji. W tle pojawia się szersza teza, że dobre instytucje muszą wzmacniać eksperymentowanie, mobilność i dostęp do kapitału. Dzięki temu książka ma charakter nie tylko analityczny, lecz także reformistyczny, oferując konkretny program dla państw chcących utrzymać wzrost w warunkach szybkich przemian technologicznych. Podsumowując, The Power of Creative Destruction to książka przede wszystkim dla osób zainteresowanych ekonomią wzrostu, polityką publiczną, innowacjami oraz przyszłością kapitalizmu. Najwięcej zyskają z niej czytelnicy, którzy chcą zrozumieć, dlaczego postęp technologiczny jednocześnie tworzy bogactwo i powoduje napięcia społeczne. To nie jest prosta obrona rynku ani manifest antykapitalistyczny. Jej siła polega na tym, że pokazuje gospodarkę jako system wymagający stałego odnawiania, w którym sukces zależy od zdolności do łączenia konkurencji, finansowania ryzyka i ochrony ludzi przed kosztami zmian. Na tle podobnych książek ekonomicznych wyróżnia się tym, że opiera się na współczesnej teorii wzrostu i mocno korzysta z danych empirycznych, zamiast ograniczać się do publicystycznych diagnoz. Daje czytelnikowi zarówno ramę intelektualną do rozumienia innowacji, jak i praktyczne wskazówki dotyczące rynku pracy, polityki konkurencji i wsparcia dla przedsiębiorczości. To lektura cenna dla studentów, decydentów, przedsiębiorców i wszystkich, którzy chcą myśleć o rozwoju gospodarczym w sposób realistyczny, a nie ideologiczny. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Filippe Agion, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.